Parouzyjny tom trzeci. Wykład piąty. Czas żniwa. Chronologiczne usytuowanie żniwa, jego cel i istotne znaczenie, zogniskowanie światła proroctw czasowych, przygotowanie do żniwa, znaczenie i zbieżność świadectw proroczych, obecność pańska, odpowiedź na rozsądne zarzuty, wejście do radości naszego Pana. Żniwo jest dokonanie świata, w przekładzie KJV koniec wieku, przypis tłumacza, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 39. Pilni badacze zauważą, że okres zwany czasem końca w pełni zasługuje na tę nazwę. Stanowi on zakończenie wieku Ewangelii, a co więcej, wszystkie proroctwa dotyczące końca wieku osiągają tu swój kres i wypełnienie. Ta sama też kategoria czytelników zgodzi się, że szczególnie istotne znaczenie ma okres ostatnich 40 lat, to jest okres od 1874 roku do 1914 roku, 115-letniego czasu końca, zwany dokonaniem lub żniwem. Ten krótki okres stanowi najdonioślejszy i najbogatszy w wydarzenia okres całego wieku Ewangelii. W tym czasie muszą być zebrane i rozdzielone plony całego wieku, a rola, to jest świat, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 38, musi być oczyszczona, zaorana i przygotowana pod nowy zasiew i zbiory wieku tysiąclecia. Trudno wprost przecenić znaczenie wydarzeń okresu żniwa, a jednak świat nie będzie tego świadomy dokąd potężne, aczkolwiek nierozpoznane czynniki nie dokonają wyznaczonego dzieła. Należy także pamiętać, że nie jest to żniwo całego świata, lecz jedynie Kościoła chrześcijańskiego. Nie dotyczy ono zatem islamu, hinduizmu, buddyzmu i tym podobne, lecz i wyłącznie prawdziwego Kościoła chrześcijańskiego i tych, którzy pozostają z nim w mniejszej lub większej styczności, chrześcijaństwa. Podczas całego tego okresu świat pozostanie w zupełnej nieświadomości, ze strachem i przerażeniem oczekiwał będzie na wynik niezwykłych wydarzeń, Izajasza rozdział 28 werset 21, nie rozumiejąc ich sensu. Tymczasem zaś malutkie stadko poświęconych naśladowców Pana cieszy się większym światłem, aniżeli kiedykolwiek udzielone było ich poprzednikom, bowiem w okresie tym światło proroctw miało być zogniskowane, rozświetlając dla oczu wiary boski plan, łącznie z jego przeszłym, obecnym i przyszłym rozwojem. Od początku 1799 roku, czasu końca, Bóg przygotowywał swój lud święty, świątnicę, na przyjęcie wielkich błogosławieństw, jakie zamierzał na niego wylać w ciągu 40 lat żniwa. Miało to w dalszym ciągu stanowić szczególnego rodzaju przygotowanie do wejścia wraz z Chrystusem do zupełnej radości i współdziedzictwa z Chrystusem w roli Jego oblubienicy. Dokładnie w naznaczonym czasie, w 1799 roku, po zakończeniu 1260 dni, została obalona władza wielkiego prześladowcy Kościoła, człowieka grzechu i zakończyło się jego panowanie. Jednym ciosem potężnego ramienia potrzaskał Bóg kajdany Syonu i wypuścił uciśnionych na wolność. Z ciemnych lochów, z plugawej i nieszczęsnej niewoli papieskiej wyszła i ciągle wychodzi klasa świątnicy, lud święty, słaby, chromy, kulawy, prawie nagi i ślepy. Nieszczęsne dusze. Starały się wiernie służyć Bogu w pośrodku ognia tragicznych prześladowań, trzymając się dzielnie krzyża Chrystusowego, gdy prawie wszystkie inne prawdy zostały odrzucone. Czyniły odważne wysiłki w celu wyzwolenia dwóch świadków Bożych, Stary i Nowy Testament, którzy od wielu wieków byli związani i prorokowali jedynie w worach martwych języków. Objawienie rozdział 11 werset 3. W swej wielkiej mądrości Bóg nie przytłoczył ich wielką powodzią światła, jakie zostało udzielone świętym obecnie. Prowadził ich łagodnie, krok po kroku, oczyszczając ich najpierw od papieskich brudów, które ciągle ich plugawiły. Bóg pociągał, a klasa świątnicy podążała za nim, w akcentach prawdy objawiającej stare błędy, rozpoznając głos dobrego pasterza, aż do roku 1846, kiedy to, według proroctwa, zarodek ludu świętego, świątnicy, został uwolniony od błędów papiestwa, oczyszczony od splugawienia i gotowy, aby nieczyste ludzkie teorie zastąpić czystymi i pięknymi zasadami prawdy, na fundamencie których Pan nasz i apostołowie założyli Kościół. Byli prowadzeni stopniowo, aż zrozumieli, że należy oczekiwać na kulminację błogosławieństw podczas przyjścia samego Pana w czasie żniwa. Pilne badanie Słowa Bożego i godne polecenia pożądanie poznania tego, na co nawet aniołowie pragnęli patrzeć. 1 Piotra rozdział 1 werset 12. Zostało wielce pobłogosławione, jakkolwiek pragnienia ludu Bożego nie w pełni zostały zaspokojone. W ten sposób garstka wiernych została poinstruowana przez słowo prawdy, napełniona duchem, oczyszczona i dokładnie oddzielona od świata, pozbawiona pychy i przez ćwiczące rozczarowanie roku 1844 nauczona pokornego polegania na Bogu. Przepowiedziane 30 lat odwłaczania rozwinęło w świętych cierpliwość, pokorę i poddanie w miłości, aż wreszcie przy końcu 1335 dni, 1874 rok, czas żniwa, czuwający otrzymali radosną wieść i zostali posłani, aby ją ogłosić wśród klasy świątnicy, oto oblubieniec, a wszyscy ci, którzy usłyszeli i zrozumieli znaczenie tej wieści, także podnieśli swe głosy mówiąc, oto oblubieniec. W ten sposób posłannictwo żniwa rozgłaszane jest coraz szerzej, aż dotrze do wszystkich poświęconych i wiernych. Nie jest to wiadomość dla świata, lecz jedynie dla przyszłej oblubienicy Chrystusowej, gdyż Pan nasz nie jest oblubieńcem dla żadnej innej grupy ludzi. Świadomość Jego obecności zostanie udzielona światu w inny sposób i w innym czasie. Obecnie tylko poświęceni, klasa świątnicy, przygotowani są, aby przyjąć tę prawdę. Dla wojska nominalnego chrześcijaństwa i dla świata są to niedorzeczności i nie spróbują oni nawet sprawdzić dowodów przedstawionych w tomach tej serii. W ten sposób Pan nie tylko przygotował serca swego ludu i poprowadził go drogami dla niego nieznanymi, lecz także zaopatrzył go w tym szczególnym czasie we wspaniałe materiały pomocnicze do badania Biblii, jak konkordancje i rozmaite cenne tłumaczenia Pisma Świętego. Zapewnił także cudowne udogodnienia w drukowaniu, wydawaniu i rozsyłaniu pism zawierających prawdę. Powszechna oświata dała wszystkim ludziom możliwość samodzielnego czytania, badania i sprawdzania ku ich zadowoleniu wszystkich rozwijanych nauk. Towarzyszy temu wszystkiemu pokój, który sprawia, że nikt nie może się im naprzykrzać i wywoływać obawy przed korzystaniem z pełnej wolności sumienia przy badaniu Słowa Bożego. Po uważnym przestudiowaniu poprzednich rozdziałów oraz drugiego tomu niniejszej serii można zauważyć, że chociaż każde z świadectw czasowych ma do spełnienia własną, oddzielną funkcję, To punktem centralnym ich spójnego i zgodnego świadectwa jest konkretne i dokładne ukazanie pośrednio, bezpośrednio lub poprzez wsparcie innych świadectw daty wtórego przyjścia naszego Pana i ustanowienia Jego Królestwa na ziemi oraz zaznaczenie różnych sposobów i etapów procesu ustanawiania Królestwa w czasie żniwa. W celu uświadomienia sobie mocy tych różnych linii świadectw proroczych odnoszących się do centralnych prawd, skupimy ich światło w jednym punkcie, obserwując jak świadectwo to, połączone w harmonijną jedność, jasno objawia błogosławioną naukę o obecności Pańskiej. Proroctwa te nie mówią, że Pan przychodzi albo że wkrótce przyjdzie, lecz że już przyszedł i jest obecny jako duchowy król, ustanawiając duchowe imperium w okresie żniwa wieku Ewangelii, który zachodzi na świtający obecnie wiek tysiąclecia. Zauważyliśmy, że miały nadejść czasy naprawienia wszystkich rzeczy, czasy ochłody, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 19, także, iż Pan, Jahwe, postanowił dzień, wiek tysiąclecia, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich wzbudziwszy go od umarłych. Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31. Zauważyliśmy, że wiek Ewangelii był czasem próby, czyli dniem sądu dla Kościoła i że kończy się żniwem i uwielbieniem tych, którzy mają żyć i królować z Chrystusem przez 1000 lat, czyli podczas dnia sądu dla świata w czasach naprawienia, także, iż królestwa tego świata pod panowaniem swego księcia, szatana muszą ustąpić wobec nadchodzącego Królestwa Bożego pod panowaniem Króla Chwały. Wszystkie te doniosłe wydarzenia musiały być odłożone do czasu wtórego przyjścia naszego Pana, Króla, Oblubieńca i Żniwiarza. Jak było to przepowiedziane, celem Jego obecności będzie przeprowadzenie tego dzieła. Cykl symbolicznych jubileuszy wskazuje, że rok 1874 jest datą powrotu naszego Pana. Została ona tak pomysłowo ukryta, że aż do czasu końca rozpoznanie jej było niemożliwe. Świadectwo to zostało podwójnie wzmocnione przez potwierdzenie go dwoma punktami widzenia, prawa i proroków, niezależnymi, a jednak równie jasnymi i przekonywającymi. Zdumiewająca równoległość dyspensacji, dyspensacja, z angielskiego dispensation, przekład KJV, w Efezów w rozdziale 1 wersecie 10 tak właśnie tłumaczy greckie słowo oikonomia, zarządzanie domem, gospodarowanie, dbałość o mienie, kierowanie, organizacja, podział, układ, włodarstwo, zrządzenie, w Biblii Gdańskiej przełożone na rozrządzenie, przypis tłumacza, żydowskiej i ewangelicznej potwierdza tę samą prawdę, dodając nieco szczegółów. Wtóre przyjście naszego Pana nastąpiło podczas dokonania, czyli żniwa wieku Ewangelii, w jesieni 1874 roku, a zatem w punkcie czasowym, który w równoległości odpowiada dokładnie czasowi pierwszego przyjścia przy końcu wieku żydowskiego, zobacz tabela podobieństw, tom 2, strony 246 i 247. Skoro każde istotne wydarzenie wieku Ewangelii jest zaznaczone przez odpowiadające mu w równoległości wydarzenie dyspensacji symbolicznej, to uważamy, że godne najwyższej uwagi wydarzenie, wynikające z nauki o jubileuszach, także musi mieć odpowiednie wydarzenie w równoległości. Obecność naszego Pana jako oblubieńca, żniwiarza i króla ukazana jest w obu dyspensacjach. Nawet wyjście panien na jego spotkanie, ich rozczarowanie i 30 lat odwłaczania mają swoje odnośne wydarzenia, tak pod względem czasu jak i okoliczności. Równoległość tę można doprowadzić aż do samego końca żniwa dyspensacji, aż do obalenia rzekomo chrześcijańskich królestw, będących w rzeczywistości królestwami tego świata i zupełnego ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi po roku 1914, stanowiącym kres czasów pogan. Zobacz tom 2, rozdział 4. Ten nadchodzący ucisk i zniszczenie mają swą równoległość w zniszczeniu Jerozolimy i zupełnej utracie państwowości Izraela w 70 roku naszej ery. Stanowi to jeszcze jedną równoległość czasu i okoliczności. Stwierdziliśmy znowu, że o wtórym przyjściu pańskim prorokował także Daniel, rozdział 12, werset 1, jednakże w sposób skrywający tę prawdę dopóty, dopóki nie rozegrały się i nie przeszły do historii wydarzenia, które wedle proroctwa miały poprzedzać wtóre przyjście. Potem dopiero mogliśmy przekonać się, że imię Michał odnosi się do tego, który istotnie zasługuje na miano przedstawiciela Bożego, wielkiego księcia. Tak, rozpoznaliśmy go, wodza przymierza, mocnego Boga, władcę, Ojca Wieczności, dawcę życia. Daniela rozdział 11 werset 22, Izajasza rozdział 9 werset 6, który miał powstać, dysponując mocą i władzą, aby dokonać wspaniałego naprawienia wszystkich rzeczy i udzielić wiecznego życia umarłym i wciąż umierającym milionom ludzi odkupionych jego własną drogocenną krwią. Odmierzywszy 1335 dni z proroctwa Daniela rozdziału 12, które również kończą się w tym samym roku, mogliśmy zrozumieć triumfalny okrzyk anioła, który objawiał tę datę. Ach, błogosławiony, kto doczeka, kto trwa w stanie oczekiwania lub wypatrywania, a dojdzie do 1335 dni, rok 1874. Według rachuby żydowskiej rok zaczyna się od października, stąd też w październiku 1874 w rzeczywistości rozpoczął się rok 1875. Licząc czas symboliczny nie wolno przeoczyć klucza wskazanego nam przez sposób obliczenia czasu pierwszego przyjścia. Symboliczny dzień oznacza literalny rok. Na takich podstawach uznaliśmy, że jest dowiedzione, iż datą wtórego przyjścia naszego Pana jest rok 1874, a dokładniej październik tego roku, jak wykazano w tomie drugim, rozdziale 6. To jednak jeszcze nie wszystko. Nawet w umyśle uważnego badacza mogą pojawić się pewne uzasadnione powody, aby nie wierzyć w obecność Chrystusa. Chcielibyśmy je wszystkie usunąć. Na przykład, można by zadać rozsądne pytanie, jak to jest, że z dokładnej chronologii biblijnej wynika, iż październik roku 1872 jest początkiem siódmego tysiąca lat, czyli tysiąclecia, gdy tymczasem cykl jubileuszowy doprowadza do października roku 1874. Daty powrotu naszego Pana i początku czasów naprawienia? Owa pozorna sprzeczność, występująca pomiędzy datą wtórego przyjścia i początkiem siódmego tysiąca lat, zdaje się na pierwszy rzut oka wskazywać na pewien luz w obliczeniu chronologicznym i skłania do ponownego, uważnego przebadania tematu. Rezultat jest jednak niezmiennie taki sam. Wnikliwsze rozważania prowadzą do wniosku, że Bóg jest dokładnym stróżem czasu i to zagadnienie nie stanowi wyjątku od matematycznej precyzji jego obliczeń. Należy pamiętać, że liczenie chronologii rozpoczyna się od stworzenia Adama i że upłynęło nieco czasu zanim Adam i Ewa popełnili grzech. Ile, tego dokładnie nie wiemy. Ale nie jest nieprawdopodobnym przypuszczenie, iż trwało to 2 lata. Przed stworzeniem Ewy Adam musiał żyć wystarczająco długo, aby uświadomić sobie brak towarzystwa. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 2 werset 20. Poznał wszystkie zwierzęta i nadał im nazwy, zapoznał się z rozmaitymi drzewami i roślinami Edenu. Dopiero potem nastąpiło stworzenie Ewy i przez czas jakiś jeszcze rozkoszowali się zachwycającym otoczeniem, zanim pojawiło się nieszczęście grzechu. Uświadamiając sobie wszystkie te okoliczności, trudno byłoby przyjąć, że okres bezgrzesznego życia był krótszy niż 2 lata. Gdy powiążemy to z przedziałem 2 lat, dzielących zakończenie 6000 lat od początku czasów naprawienia, dochodzimy do wniosku, że okres, w ciągu którego świat był jeszcze Królestwem Bożym, wyobrażonym w Adamie, od stworzenia Adama do pojawienia się grzechu, nie jest wliczony w czas trwania 6 dni zła. 6000 lat, poprzedzające początek wielkiego, 7 lub też sabatowego tysiąclecia, czyli czasów naprawienia, w czasie których Bóg dozwolił, aby nad światem panowało zło, należy liczyć od pojawienia się na świecie grzechu. Skoro więc czasy naprawienia rozpoczęły się w październiku 1874 roku, to w roku tym musiał nastąpić zarazem koniec 6000 lat królowania grzechu, a różnica pomiędzy tym rokiem i datą wskazaną przez chronologię od stworzenia Adama odpowiada bezgrzesznemu okresowi w Edenie, który w rzeczywistości należy do Królestwa Sprawiedliwości. A oto inne zagadnienie, które przy pobieżnym czytaniu mogłoby się wydać rozbieżnością. Nasz Pan jest obecny począwszy od końca 1874 roku, a jednak czasy pogan zakończą się dopiero w roku 1914. Okazuje się jednak, że nie jest to sprzeczność, lecz wprost przeciwnie. Zgadza się to w zupełności z ukazującymi się zarysami boskiego planu przeprowadzenia bitwy Wielkiego Dnia i przepowiednią Daniela rozdział 2 werset 44, który oświadcza, że za dni tych królów wzbudzi Bóg niebieski królestwo, a ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim. Musi to zatem odbyć się tak, jak to stwierdziliśmy, nasz Pan musi być obecny. Musi przeprowadzić próbę żyjących członków Kościoła, wywyższyć ich, uwielbić i połączyć się z nimi w mocy i władzy, która ma być sprawowana w tysiącleciu. Objawienie rozdział 5 werset 10, rozdział 20 werset 6, a także musi uruchomić siły i narzędzia, które, aczkolwiek tego nieświadome, będą wykonywać jego rozkazy, wnosząc tym samym swój udział do bitwy Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, podkopując i ostatecznie doprowadzając do upadku wszystkich tak zwanych narodów chrześcijańskich. Królestwa tego świata będą całkowicie nieświadome istotnej przyczyny swego upadku, nawet wtedy, gdy będą miażdżone przez Królestwo Boże. Dopiero przy końcu dnia gniewu ich oczy wyrozumienia zostaną otwarte, tak iż dostrzegą świtanie nowej dyspensacji i dowiedzą się, że Immanuelują potężną władzę oraz rozpoczął swe chwalebne i sprawiedliwe królowanie. Oprócz tego, że proroctwa harmonijnie i z matematyczną precyzją wskazują, że rok 1874 jest datą, w której obecności naszego Pana, jesteśmy wprost zasypywani potwierdzeniami innego rodzaju. Wyraźnie rozpoznaliśmy w obecnym czasie, że wypełniły się pewne szczególne znaki przepowiedziane przez naszego Pana i apostołów. Zauważamy, że istotnie przyszedł obiecany Eliasz, że odrzucono jego nauczanie dokładnie tak, jak to zostało przepowiedziane i że dlatego musi nastąpić czas wielkiego ucisku. Pojawił się także przepowiedziany człowiek grzechu, Antychryst, i wykonał to, co było napisane o jego długim i strasznym królowaniu, odjętym od niego dokładnie w czasie naznaczonym, rok 1799. Odpowiednio wcześniej, przed rokiem 1874, zostało także wykonane dzieło oczyszczenia świątnicy, aby sporządzić panu lud gotowy, lud oczekujący w poświęceniu na jego przyjście, podobnie jak i przed pierwszym przyjściem lud został przygotowany na przyjęcie Mesjasza. Uważamy także, iż data 1874 roku pozostaje w zgodności z proroctwem Daniela rozdziałem 12 wersetem 1, który umieszcza przyjście Michała w czasie końca, to jest pomiędzy rokiem 1799 a 1914, jako przyczynę i zwiastuna wielkiego czasu uciśnienia. Gdy w ciągu 75 lat dnia przygotowania rozwinęły się stosowne warunki sprzyjające rozpoczęciu wielkiego dzieła, mistrz wkroczył na scenę, cicho bez zewnętrznych objawów, tak jako odszedł. W ciągu zaś pozostałych 40 lat dnia przygotowania, z których 16 już upłynęło, pisane w 1890 roku, przypis tłumacza, zostanie wzbudzone i ustanowione jego królestwo w mocy i wielkiej chwale. Przez uważne przestudiowanie zamieszczonych wykresów można utrwalić w swym umyśle proroctwa czasowe koncentrujące się wokół zagadnień związanych ze żniwem, wtórnym przyjściem i ustanowieniem królestwa. Jeden z wykresów przedstawia równoległość, czyli zgodność pomiędzy wiekiem Ewangelii a jego symbolicznym odpowiednikiem, wiekiem żydowskim, a także rozmaite znamienne cechy żniwa, określone przez owe wielkie proroctwa. Drugi zaś ukazuje zwięzłą historię świata w odniesieniu do symbolicznego i rzeczywistego kościoła, żydowskiego i ewangelicznego, zaznaczając odnoszące się do nich prorocze miary czasu. W ten sposób światło proroctw skupione jest na czasie końca, którego centralnym punktem jest żniwo, czas obecności naszego Pana i ustanowienia z dawna przyobiecanego królestwa. Gdy więc rozważamy wielkie znaczenie tych wydarzeń, doprowadzających do zdumiewającej zmiany dyspensacyjnej oraz ilość i jakość określających je świadectw proroczych, gdy widzimy, jak dokładnie zostaliśmy poinformowani, w jaki sposób on się okaże, ażeby na drodze do rozpoznania jego obecności nie znalazł się żaden kamień obrażenia dla naszej wiary, rodzi się w naszych sercach niewysłowiona radość. Dowody świadczące o jego wtórej obecności są całe 10 razy wspanialsze niż te, które były dane uczniom w czasie pierwszego przyjścia. Aczkolwiek wystarczyło to przecież zupełnie prawdziwym Izraelitom, oczekującym pociechy izraelskiej. W tym miejscu w książce znajdują się dwa wykresy. Pierwszy z wykresów jest zatytułowany Rys historii Kościoła odnośnie do historii narodów i proroctwa. Wykres ten nieco przypomina swoim układem wykres boskiego planu wieków. Także zawiera różne stykające się lub zachodzące na siebie łuki prezentujące rozmaite okresy czasu dotyczące okresów historii opisanych w poziomym polu, ciągnącym się pośrodku przez całość wykresu i podzielonym na pewne odcinki. Pole to odtąd będziemy nazywali środkowym polem. Owe łuki są narysowane i na dole i na górze wykresu. To jest podoraz ponad środkowym polem. Łuki na górze wykresu, ponad środkowym polem, które będziemy dalej nazywali górnymi łukami, zwykle noszą nazwy opisowe, odwołujące się do odpowiednich określeń z Biblii. Łuki na dole wykresu, pod środkowym polem, dalej, dolne łuki określają długości czasu trwania różnych części wykresu oraz górnych łuków. Cały wykres składa się z trzech głównych części. Na dole wykresu jest zaznaczony największy łuk, który obejmuje sobą ponad 90% długości środkowego pola wykresu i jest opisany jako 6000 lat od stworzenia świata, kończące się w roku 1873. Łuk ten obejmuje sobą dwie z trzech głównych części środkowego pola wykresu. Pierwsza z nich, relatywnie mała, jest zaznaczona górnym łukiem opisanym jako Babilon, lew, a druga z nich, nieco zachodząca na pierwszą, także zaznaczona górnym łukiem, jest opisana jako czasy pogan, 2520 lat. Ta pierwsza główna część wykresu, Babilon, lew, dotyczy początkowego okresu zaznaczonego w środkowym polu wykresu. Ten okres składa się z dwóch fragmentów. Pierwszy, duży, jest opisany jako koniec figuralnego Królestwa Izraela, Ezechiela rozdział 21 wersety od 24 do 27. Blisko końca tego fragmentu przez całą wysokość środkowego pola biegnie pionowa linia, wychodząca pod wykres i opisana jako ostatni żydowski figuralny jubileusz. Od tej linii ma swój początek bardzo duży dolny łuk, opisany jako 2499 lat do pozafiguralnego jubileuszu w 1874 roku. Drugi fragment tego pierwszego okresu jest opisany w środkowym polu jako 70 lat spustoszenia. Górny łuk zakreślający okres, jaki obejmuje pierwsza główna część wykresu, Babilon, lew, kończy się w momencie zakończenia tego właśnie pola 70 lat spustoszenia. Natomiast w momencie, gdy rozpoczyna się pole 70 lat spustoszenia, czyli nieco zachodząc na pierwszą główną część wykresu, ma swój początek druga główna część wykresu, zaznaczona górnym łukiem, opisanym jako czasy pogan, 2520 lat. Ten górny łuk czasy pogan, 2520 lat zawiera w sobie kilka mniejszych górnych łuków, ale przede wszystkim zawiera kilka okresów w środkowym polu wykresu. Po kolei, okres opisany jako cielesny Izrael deptany przez pogan, okres opisany jako 70 tydzień, okres opisany jako pierwotny kościół, okres opisany jako antychryst, okres opisany jako reformacja przez sekty oraz okres opisany jako jeden kościół, czyli świątynia. Pierwszy z okresów obecnych w środkowym polu jest opisany jako cielesny Izrael deptany przez pogan, dotyczy go kilka górnych i kilka dolnych łuków. Najpierw zajmiemy się górnymi łukami, nie licząc tego, że w całości ten okres i wszystkie następne okresy zawierają się w górnym łuku opisanym jako czasy pogan, 2520 lat. Są na nim zaznaczone trzy główne górne łuki. Pierwsze dwa z nich nie mają podrzędnych, albo składowych, górnych łuków. Te trzy główne górne łuki, jakie dotyczą okresu opisanego jako cielesny Izrael deptany przez pogan, to po kolei. Pierwszy, opisany jako Medo-Persja, niedźwiedź, drugi, opisany jako Grecja, Lampart i trzeci, opisany jako Rzym, okrutna bestia, Daniela rozdział 7 werset 4. Dwa pierwsze górne łuki w całości rozpoczynają się i kończą nad tym okresem opisanym jako cielesny Izrael deptany przez pogan, natomiast trzeci górny łuk, dotyczący Rzymu, się tylko rozpoczyna blisko jego końca i następnie ciągnie się przez wszystkie następne okresy drugiej głównej części wykresu, czyli dalej ponad całym środkowym polem. Część tego górnego łuku dotyczącego Rzymu, jaka znajduje się ponad okresem opisanym jako cielesny Izrael deptany przez pogan, obejmuje sobą jeden cały górny łuk, opisany jako republika oraz część drugiego Górnego Łuku, opisanego jako cesarze. Jeżeli chodzi o Dolne Łuki, to w pewnym momencie okresu cielesny Izrael deptany przez pogan w tym samym momencie rozpoczynają się dwa Dolne Łuki. Pierwszy z nich, który obejmuje odtąd całą dalszą część okresu cielesny Izrael deptany przez pogan i kończy się wraz z jego zakończeniem, jest opisany jako 70 tygodni, Daniela rozdział 9 werset 24. Drugi Dolny Łuk, który rozpoczyna się w tym miejscu i następnie ciągnie się przez kilka okresów historii zawartych w środkowym polu wykresu, jest opisany jako 2300 dni, Daniela rozdział 8 werset 24. Na końcu okresu cielesny Izrael deptany przez pogan jest mały łuk zawierający w sobie drugi okres obecny w środkowym polu wykresu. Ten drugi okres jest wyodrębnioną, końcową częścią okresu cielesny Izrael deptany przez pogan, i jako taki jest opisany jako 70 tydzień. W połowie tego okresu jest pionowa linia, opisana poniżej wykresu na dwa sposoby, po pierwsze jako rok pański 33, a po drugie jako środek 70 tygodnia. Na tej linii w środkowym polu jest ponadto narysowany krzyż. Od tej linii, a więc zachodząc częściowo na te okresy, ma swój początek następny okres historii zawarty w środkowym polu, opisany jako pierwotny kościół. Nad tym okresem jest kilka rozpoczynających się i wzajemnie przeplatających górnych łuków, opisanych jedną wspólną nazwą, cesarze, z których ostatni nieco wystaje nad następny okres. Okres ten, to jest pierwotny kościół, oraz wszystkie następne okresy zawarte w środkowym polu, jest zakreskowany w taki sposób, żeby zaznaczyć, że w pewnym jego momencie ma swój początek, a następnie coraz bardziej się rozwija to, co następnie zajmie całą część środkowego pola, i stanie się całością zawartości następnego okresu. Następnym okresem w środkowym polu, po okresie opisanym jako pierwotny kościół, jest okres opisany jako antychryst. W momencie, gdy ta część tego okresu, jaka zaczęła się rozwijać w okresie pierwotnego kościoła, zajęła całość środkowego pola, ponad środkowym polem pojawił się górny łuk, opisany jako Babilon, wielkie papiestwo, a pod środkowym polem pojawił się dolny łuk opisany jako 1260 dni. Moment ten został także zaznaczony pionową linią opisaną poniżej wykresu jako ustanowienie papiestwa, 539 rok naszej ery. Następny okres w środkowym polu jest opisany jako reformacja przez sekty, on także rozpoczyna się w pewnym momencie okresu opisanego jako antychryst. Jednak jego główna część rozpoczyna się, gdy obejmuje całą szerokość środkowego pola. Moment ten został zaznaczony pionową linią opisaną poniżej wykresu jako rok pański 1799. W tym momencie także kończy się górny łuk opisany jako Babilon, wielkie papiestwo. Ale górny łuk, jaki się w tym miejscu rozpoczyna, jest pokazany jako nie mający swego punktu początkowego w tym miejscu, lecz w miejscu rozpoczęcia górnego łuku Babilon, wielkie papiestwo. Ten nowy łuk jest bowiem opisany jako matka i córki, tak zwane chrześcijańskie królestwo, bowiem, nawiasem mówiąc, owa matka, to właśnie papiestwo, a córki, to owe sekty nominalnego chrześcijaństwa. W miejscu zaznaczonym tą pionową linią rok pański 1799 rozpoczynają się także dwa dolne łuki. Pierwszy z nich jest opisany jako 1335 dni, choć teoretycznie powinien być przedłużeniem dolnego łuku opisanego jako 1260 dni, jako, że skąd inąd wiadomo, że one mają wspólny punkt początkowy. Natomiast drugi dolny łuk rozpoczynający się w tym miejscu opisany jest jako dzień przygotowania. W pewnym momencie tego okresu opisanego jako reformacja przez sekty kończy się dolny łuk opisany jako 2300 dni, Daniela rozdział 8 werset 24. Moment ten jest zaznaczony pionową linią opisaną na dole wykresu jako rok pański 1846. Ostatni okres w środkowym polu drugiej głównej części wykresu jest opisany jako jeden kościół, czyli świątynia. On także ma swój mały początek i następnie rozszerza się od pewnego punktu w poprzednim okresie. Od pionowej linii opisanej jako rok pański 1846. Moment, w którym zajmuje całą szerokość środkowego pola, jest zaznaczony na wykresie pionową linią opisaną na dole wykresu jako rok pański 1873. W tym miejscu także, albo raczej, tuż za nim, kończy się dolny łuk opisany jako 2499 lat do pozafiguralnego jubileuszu w 1874 roku. Pod całym okresem opisanym jako jeden kościół, czyli świątynia, jest także mały dolny łuk, opisany jako gniew narodów. Moment zakończenia tego okresu jest zaznaczony pionową linią opisaną na dole wykresu jako rok pański 1915. Wraz z zakończeniem tego okresu kończy się druga główna część wykresu, opisana górnym łukiem czasy pogan, 2520 lat, główny dolny łuk, opisany jako 6000 lat od stworzenia świata. Kończące się w roku pańskim 1873. Nawiasem mówiąc, ten dolny łuk powinien się więc skończyć wraz z początkiem okresu jeden kościół, czyli świątynia. No i w tym miejscu kończy się także dolny łuk opisany jako dzień przygotowania. Trzecia główna część wykresu rozpoczyna się od pionowej linii opisanej jako rok pański 1873 i obejmuje sobą okres opisany jako jeden kościół, czyli świątynia, oraz całą dalszą część wykresu, jest niezakończona. Ta trzecia główna część wykresu jest opisana jako tysiąclecie królestwa. Drugi wykres, jaki jest zamieszczony w tym miejscu książki, nosi nazwę Obydwa domy Izraela, równoległe okresy. Jest to symetryczny wykaz okresów i dat ukazujących równoległość okresów łaski dla Żydów oraz dla chrześcijan i wydarzeń w nich zawartych, oraz okresów żniw tych okresów i wydarzeń w nich zawartych. Wygląda jak lustrzane odbicie według osi symetrii przebiegającej poziomo przez środek wykresu. Aby zaznaczyć, że w istocie nie ma górnej ani dolnej strony wykresu, wykres przedstawiony jest pionowo przez całą wysokość strony, a litery w opisach obu części wykresów są zwrócone swą dolną stroną w kierunku osi symetrii wykresu. Aby zachować tą symetrię, nie będziemy przedstawiać najpierw całości jednej strony, a następnie całości drugiej strony wykresu, lecz przedstawimy je jedne po drugich. Wykres lewej strony zaczyna się od punktu opisanego jako 1813 rok przed Chrystusem, a wykres prawej strony zaczyna się od punktu opisanego jako 33 rok po Chrystusie. Choć pewnie lepiej byłoby, przed naszą erą i naszej ery. Po lewej stronie wykresu są dwa zachodzące na siebie łuki, z których pierwszy, górny, zaczynający się od powyższego punktu czasowego, 1813 rok przed Chrystusem, jest opisany jako łaska dla Żydów. Oczekiwanie królestwa. Równolegle, po prawej stronie wykresu, także są dwa zachodzące na siebie łuki, stanowiące ich dokładne odbicie lustrzane. Pierwszy, górny łuk po prawej stronie wykresu, zaczynający się od punktu czasowego 33 rok po Chrystusie, jest opisany jako łaska dla chrześcijan. Oczekiwanie królestwa. Łuk po lewej stronie zawiera poniżej informacje o czasie długości trwania okresu, jaki sobą obejmuje, to jest 1845 lat plus 3,5 roku. Łuk po prawej stronie także zawiera analogiczną informację, to jest, cytujemy, podczas żydowskiego dwójnasobu, 1845 lat plus 3,5 roku. Po lewej stronie wykresu jest następnie zawarta nazwa okresu, jaki obejmuje łuk po lewej stronie wykresu. Jest to okres narodowego istnienia dzieci Jakuba, zwanych Izraelem, od śmierci Jakuba. Po prawej stronie wykresu, analogiczna nazwa okresu to okres łaski dla chrześcijan i wysokiego powołania, datujący się od śmierci Mesjasza do odrzucenia i upadku Babilonu. Następnie po obu stronach wykresu górny łuk zachodzi na dolny łuk. Część wspólna okresów i po lewej i po prawej stronie nosi identyczną nazwę, to jest, przyjście króla. Po lewej stronie wykresu jest ponadto dodatkowy opis o treści, 70 tydzień. Początek tego okresu opisanego jako przyjście króla jest jednocześnie początkiem dolnego łuku, który po lewej stronie nosi nazwę żniwo żydowskie, a po prawej stronie, żniwo chrześcijańskie. Dla zaznaczenia tego punktu czasowego przez wykres jest w tym miejscu przeciągnięta pozioma linia, opisana po lewej stronie jako 29 rok po Chrystusie, a po prawej stronie jako 1874 rok po Chrystusie. Środek okresu opisanego jako przyjście króla jest zaznaczony za pomocą krzyża, zarówno po lewej jak i po prawej stronie wykresu, przy czym punkt czasowy po lewej stronie wykresu jest opisany jako 33 rok po Chrystusie, a punkt czasowy po prawej stronie wykresu jest opisany jako 1878 rok po Chrystusie. Koniec okresu opisanego jako przyjście króla i jednocześnie zakończenie górnych łuków wykresu również jest zaznaczony linią po obu stronach wykresu. Po lewej stronie wykresu ta linia wyznacza punkt czasowy opisany jako 36 rok po Chrystusie oraz jest opisana jako upadek Izraela, a po prawej stronie wykresu wyznacza ona punkt czasowy opisany jako 1881 rok po Chrystusie, oraz jest opisana jako upadek Babilonu. Dolny łuk po lewej stronie, opisany jako żniwo żydowskie, ma wskazaną długość trwania, to jest 3,5 roku plus 3,5 roku, plus 33 lata, równa się 40 lat. Dolny łuk po prawej stronie, opisany jako żniwo chrześcijańskie, nie ma wskazanej długości trwania, ale jako symetryczny także obejmuje sobą długość 40 lat. Okresy od zakończenia górnych łuków po obu stronach wykresu do zakończenia dolnych łuków po obu stronach wykresu są nazwane następująco: okres po lewej stronie wykresu, dnie pomsty, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 22, czas ucisku i ostateczna ruina. Natomiast okres po prawej stronie wykresu jest nazwany dnie pomsty, Daniela rozdział 12 werset 1, czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody. Punkt czasowy kończący dolne łuki po obu wykresach jest zaznaczony poziomą linią, opisaną po lewej stronie wykresu jako 70 rok po Chrystusie, a po prawej stronie wykresu jako 1915 rok po Chrystusie. Na tym kończymy opis wykresów zawartych w tym miejscu książki i wracamy do pozostałej części tekstu rozdziału. Od blisko 2000 lat cierpiący, prześladowani i samoofiarujący się poświęceni z utęsknieniem oczekiwali na przyjście Mistrza, wierni Pawłowie, żarliwi Piotrowie, miłujący Janowie, poświęceni Szczepanowie, łagodne Marie, czułe i szczodre Marty, długi szereg odważnych wyznawców wiary za cenę tortur i śmierci, cierpiący męczennicy, ale także wierni ojcowie, matki, bracia, siostry z Izraela, którzy pokornie chodzili z Bogiem w mniej burzliwych czasach, lecz także nie wstydzili się ani lękali wyznawać Chrystusa, znosić urągania chrystusowe albo być towarzyszami takich, którzy byli wystawiani na pośmiewisko z przyczyny prawdy, Żydów rozdział 10 werset 33. Po dokończeniu dobrego boju wiary złożyli swą zbroję i oczekiwali na obiecaną nagrodę przy objawieniu się Mistrza, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8. I oto przyszedł. Pan jest naprawdę obecny. Nadszedł czas ustanowienia Jego Królestwa oraz wywyższenia i uwielbienia Jego wiernej oblubienicy. Dni oczekiwania na Jego obecność przeszły do historii, a z dawna obiecane błogosławieństwo dla oczekujących przypadło nam. Świeca proroctw, 2 Piotra rozdział 1 werset 19, ukazała Jego obecność oczom wiary. A zanim żniwo całkowicie się zakończy, koniec żniwa obejmie prawdopodobnie palenie konkolu, wiara i obecne radowanie się w wierze ustąpi miejsca entuzjastycznej radości, wynikającej z zupełnego urzeczywistnienia naszych nadziei, gdy wszyscy godni zostaną przemieniani na Jego podobieństwo i ujrzą Go tak, jako jest, twarzą w twarz. Jak pokazuje odnosząca się do tego czasu przypowieść, Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 14 do 30, pierwszą rzeczą, którą uczynił Pan po powrocie, jest zwołanie sług i rozliczenie się z nimi. Przypowieść ukazuje go, jak rozlicza się z wiernymi sługami, którzy uczynili dobry użytek z powierzonych im talentów oraz starali się poznać i czynić Jego wolę. Po sprawdzeniu i wypróbowaniu dane im będzie wnieść do radości Pana swego jeszcze przed otrzymaniem obiecanego panowania. Oto widzimy, jak wypełnia się ta przypowieść i to przed otrzymaniem naszego udziału w królowaniu. Jeszcze przed pokonaniem nieprzyjaciół każdy wierny ujrzy wyraźnie nadchodzące królestwo chwały i wspaniałe dzieło świtającego dnia tysiąclecia. Ten właśnie widok wielkiego naprawienia, które wkrótce zostanie dokonane w zastosowaniu do całego rodzaju ludzkiego za pośrednictwem Chrystusa i uwielbionego Kościoła, jest radością Pana, w której dozwolone jest im uczestniczyć. Stojąc tak jako na wzgórzach Fazga i widząc tuż przed sobą rozległą perspektywę roztaczaną przez wspaniały plan Pana, czujemy w sercach niewysłowioną radość. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół wciąż jeszcze znajduje się na puszczy upokorzenia, a godzina rzeczywistego triumfu nie nadeszła w pełni. To obserwując oznaki rychłego jej nadejścia i już dostrzegając wiarą obecność oblubieńca, podnosimy głowy w radości, wiedząc, że przybliżyło się nasze odkupienie. O cóż za obfitość błogosławieństw, ileż powodów do radości i dziękczynienia zawiera ta prawda. Zaiste, Pan włożył w usta nasze pieśń nową, wspaniały hymn, którego pierwsze nuty śpiewał chór aniołów przy narodzeniu Jezusa. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Bogu niech będą dzięki, że harmonijne dźwięki niedługo już napełnią niebo i ziemię wiekuistą melodią, gdy błogosławione dzieło zbawienia, naprawienia, które przyszedł wykonać, osiągnie swą chwalebną pełnię. Raduj się, świecie, przyszedł Pan. Niech zabrzmi zgodny chór. Niech płynie pieśń na Jego cześć. Niech śpiewa wszelki twór. Bóg sprawiedliwy, pełny łask wnet będzie sądził świat i pozna lud wspaniały cud, miłości Bożej kwiat.